Moi drodzy, ja dzisiaj chciałbym o łzach do was mówić. Słyszeliście kiedyś jakąś rozsierdzoną mamę albo ojca, może gdzieś za ścianą, takie twarde słowo nie becz? Widzieliście takie obrazki gdzieś w supermarkecie? Dziecko, które czegoś bardzo pragnie, a mama ciągnie za rękę, gdzieś tam nóżki zostają z tyłu i te twarde słowa nie becz. W wielu kulturach ludzie płaczą, mają nawet specjalne rytuały, przy których należy płakać, takie, przy których płakać się nie godzi, ale nasza polska kultura preferuje chyba taki trend, żeby być twardym. Zgodzicie się ze mną? Nie wypada płakać. Szczególnie chłopcom, kiedy ojciec widzi płaczącego syna, to mówi, ore, coś mi się chyba w życiu nie udało, tak? Przecież mężczyźni nie płaczą. Płacz jest bardzo często uznawany za wyraz słabości, takiego mazgajstwa. Płacz jest niegodny człowieka dorosłego albo nawet dorastającego. Płaczące dzieci bardzo często zawstydza się, upokarza, nazywając je beksami, wyśmiewając się z tego, że ryczą. Uczy się dzieci, żeby chować ból w sobie, żeby swoją wrażliwość, cierpienie chować jak najgłębiej, jej nie okazywać, bo to po prostu nie wypada. Chować się nawet przed najbliższymi. Mamy być twardzi, mamy być tacy przebojowi, mamy być skuteczni, mamy być odporni na wszystkie zagrożenia, próby, jakie spotykamy w życiu. Czasami szkoda. Czy wiecie, jak wielka, niesamowita mądrość tkwi w każdej kropli łez? Łzy to nie tylko słona woda, jak się okazuje, ale skład łez jest niesamowity. Tak jak rytm serca, jak rumieńce na twarzy, tak łzy ujawniają nasze emocje, nasze radości i smutki. Dzisiaj, kiedy słyszałam siostrę, która dziękowała braciom, wiecie, wzruszyłem się. Gdzieś tam w kącikach oczu, zrobiło się wilgotno. To takie fajne, że możemy być kościołem, który nie jest zbiorem takich posągowych twarzy, ale możemy spotkać wśród nas ludzi, którzy mają serce, którzy potrafią się wzruszyć, którzy potrafią dać sobie cząstkę siebie nawzajem i cieszyć się z tej wspólnoty, jaką daje nam Chrystus. Są takie chwile, kiedy ja, mężczyzna, ja, facet, czuję, że gdzieś tam robi mi się mokro w kącikach oczu. I powiem wam, że się wcale tego nie wstydzę. Wcale się tego nie wstydzę, bo łzy są wyrazem czegoś niezwykle ważnego. W starożytności Egipcjanie uważali, że ludzie powstali z łez Boga Re, Boga Słońca. Starożytni Inkowie uważali, że Bóg Nieba, Wirakocza, stworzył swoim płaczem świat. W jego łzach była przyczyna wszystkiego, co tworzy oceany, w którym przeglądają się niebo, drzewa i twarze. A co z Biblią? Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, na Jego życie, mamy tylko krótki wycinek tego, co czynił, jak uczył, jak się zachowywał. Czy Chrystus płakał? Na pewno? Płakał. Biblia wspomina o tym przynajmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy, kiedy stanął nad grobem Łazarza. Ci, którzy lubią takie szczegóły znać na temat Pisma Świętego, mówią, to jest najkrótszy tekst Nowego Testamentu. I zapłakał Jezus. Ewangelia według świętego Jana, 11 rozdział, wiersz 35. Powiedzcie mi, dlaczego Jezus płakał? Właśnie tam, kiedy widział ten przewalony kamień, blokujący wejście do grobu swojego przyjaciela Łazarza. Dlaczego płakał? Macie odpowiedź? Na pewno go kochał, miłował jak przyjaciela. Ale w tym losie Łazarza widział Chrystus coś więcej. Widział los nas wszystkich, ludzi. Czy Pan Bóg stworzył nas do śmierci? Nie, stworzył nas do życia, a przecież śmierć panuje wśród nas. Nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie nie byłoby cmentarzy. Wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie, gdzie są jakieś mniejsze lub większe osady, tam obok miasteczek i wsi pojawiają się większe lub mniejsze nekropolie. Wszędzie tam pojawiają się groby. I Chrystus, kiedy stanął u grobu swojego przyjaciela Łazarza, nie wytrzymał. Jego ludzkie, jego boskie serce zaczęło płakać. I zapłakał Jezus. Nie wstydził się swoich łez. I ja dziękuję Bogu za to, że możemy o tym przeczytać w Ewangeliach. Ale Chrystus zapłakał przynajmniej raz jeszcze. O tym wspominają również Ewangelie. Pamiętacie kiedy? Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Kiedy wiedział, że jego służba dobiega końca, mija 3,5 roku intensywnej pracy, zwiastowania słowa, mnóstwo, setki, tysiące cudów, ludzi, którzy zaczęli chodzić, przejrzeli, ludzie, którzy byli uwalniani od trądu, wyzwalani z mocy diabła. Było tego naprawdę tak wiele. I oto król przychodzi do swojego umiłowanego miasta. Kiedy Chrystus spojrzał z perspektywy wzgórza na miasto, które kochał, kiedy widział świątynię, która była przepiękna, to przecież miał być jego dom. I wtedy tak bardzo mocno zdał sobie sprawę, jak wielki dystans dzieli go od tych, których miłuje. Zapłakał nad miastem, które nie rozpoznało ważnego dla siebie czasu, które nie było gotowe na przyjęcie króla. Przecież niebo przygotowywało się do tego wydarzenia przez wieki. Bóg tak bardzo pragnął wyjść naprzeciw tym, którym dał życie. Tak bardzo chciał objawić się w tym mieście, w tej świątyni. Ale to miasto nie było gotowe. Wyobrażacie sobie Boga, który płacze z powodu swojej bezradności? Chrystus dysponujący całą mocą nieba, dysponujący wszelkimi zastępami aniołów, stanął wobec ludzi, wobec których okazał się całkowicie bezradny. Mógł użyć siły, to prawda. Jednym skinieniem sprawić, żeby wszyscy padli przed nim na kolana, ale czy o to chodziło? Chrystus wiedział, że jeśli ma zbudować swój kościół, kościół, którego bramy piekieł nie przemogą, to musi być to kościół, który będzie powstawał cegiełka po cegiełce w atmosferze wolności i miłości. Czy ktoś z was dzisiaj jest tutaj dlatego, że musi? Nie. Każdy z nas jest tutaj, bo chce, bo pragnie, bo uważa, że dzisiaj tutaj właśnie powinniśmy być. Chrystus płakał, bezradny wobec ludzi, którzy zamknęli swoje serca przed Jego miłością. Bezradny, wszechmogący Bóg. Czy to nie jest paradoks? Bóg, który oddechem gasi gwiazdozbiory, który powołuje swoim skinieniem nowe istnienia, stał wobec miasta, które miało być Jego miastem, stał wobec świątyni, która miała być Jego domem i płakał z bezradności. W Księdze Jeremiasza, w rozdziale 13, wierszu 15 do 17 czytamy, jest to prorok niewoli, jak wiecie, jest to czas, kiedy naród Starego Testamentu, naród izraelski przeżywa dramatyczne chwile, znajduje się w niewoli, dlatego że nie chciał Boga. Że uważał, iż inne drogi, inne religie są lepsze, bardziej ciekawe, atrakcyjne. I w końcu Bóg powiedział, skoro tak bardzo tego chcecie, to idźcie, przekonajcie się, jak tam jest. Czy tam naprawdę jest lepiej? Prorok Jeremiasz mówi, słuchajcie i uważajcie bacznie. Nie unoście się pychą, bo Pan przemówił. Oddajcie chwałę Panu, Bogu waszemu, zanim ciemności nastaną i zanim potykać się będą wasze nogi w mrocznych górach. Jeżeli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad waszą pychą. Będę płakał nieustannie i zamienią się w potoki łez moje oczy, bo trzoda pańska idzie w niewolę. Spróbujmy wyobrazić sobie obraz Boga, tego, który pochyla się nad człowiekiem. Czujecie, co się dzieje w Bożym sercu? Kiedy Pan Bóg patrzy na swój lud, ten wymodlony, ten wybrany, kiedy patrzy na to, co się w jego wnętrzu dzieje i płacze nad swoim narodem. Powiem wam, że nasz Bóg jest naprawdę cudowny. Pamiętam, kiedy jeszcze jako mały chłopiec, nie wiem, ile mogłem mieć lat wtedy, może 5, może 6, coś przeskrobałem. Już nie pamiętam co. Ale zrobiłem coś, co bardzo zasmuciło moją mamę. Widziałem, jak do mnie podchodzi, jak się nade mną pochyla i spodziewałem się lania. Nie było klapsa. Ale widziałem, jak po twarzy mojej mamy zaczynają płynąć łzy. Wierzcie mi, że wolałbym dostać lanie. Wolałbym. Wolałbym, żeby mnie zbiła, niż miałbym patrzeć, jak płaczę. Są takie chwile, kiedy Pan Bóg pochyla się nad nami. Bo nasze czyny, nasze słowa, nasze myśli, które On doskonale zna. Przecież nikt z nas nie łudzi się tym, że możemy przed Panem Bogiem skutecznie odgrywać jakiś teatr, prawda? On o nas wszystko doskonale wie. Wszystko. Bez znieczulenia, bez żadnych jedwabiów, bez żadnych zmiękczeń, bez żadnych retuszy. On wszystko o nas wie. O nas. O swoich dzieciach, o swoim kościele. Kiedy rozpoczynamy swoje dni, budzimy się, rozpoczynamy tą swoją krzątaninę, zaczyna się coś dziać, potem ten dzień mija, podsumowujemy go, jaki ten dzień był. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi sukcesu, a być może był to dzień, w którym Pan Bóg nad nami zapłakał. Bo wydarzyły się rzeczy, które zadały mu ból. W Księdze Psalmów, w 56 psalmie, wierszu 9 czytamy: Ty zapisałeś moje życie tułacze, przechowałeś moje łzy w swoim bukłaku. Czyż nie są spisane w Twojej księdze? Czasami myślimy, Pan Bóg jest taki odległy, tak mało zainteresowany moim życiem, właściwie co go obchodzę? W tym tłumie miliardów ludzi, czy on naprawdę mnie widzi? Mnie, konkretnego człowieka? Moje smutki, radości? Czy jest to w ogóle dla niego ważne? Ma jakieś znaczenie? Co mówi psalmista? Boże, ja wiem, że Ty wszystko wiesz o mnie. Ty wiesz i spisujesz moje tułacze życie, moje wzloty, upadki, sukcesy, porażki, moje dobre i słabe dni. Ty to wszystko wiesz. Mało tego, moje łzy zbierasz do swojego bukłaka. Żadna z nich nie spadnie na ziemię niezauważona. Dzisiaj może nam to trudno zrozumieć. Dzisiaj może nawet zdarza nam się w to wątpić, bo czasami jest tak, że rzeczywiście coś złego się dzieje w naszym życiu. Modlimy się i co? I nic. Niebo jakby z kamienia. Żadnej odpowiedzi, żadnej wskazówki, żadnego dowodu, że jest ktoś w ogóle, kto mnie myśli, o się mnie troszczy. Ale przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg otrze z naszych oczu wszelkie łzy, kiedy nam pokaże, co tak naprawdę się działo, dlaczego tak, a nie inaczej musiał postąpić, dlaczego nie rozumieliśmy jego dróg. Kiedyś nadejdzie taki dzień. Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, a skoro Pan Bóg potrafi płakać, nas także nauczył. Rodzimy się ze zdolnością odreagowania bólu, smutku poprzez płacz, co dobrze widać po dzieciach, których przecież nikt płakać nie uczy. Potrafią same w siebie. Kiedy przestajemy płakać albo zabraniamy sobie tej skłonności, możemy przypłacić nawet swoim zdrowiem, a nawet życiem. Czy wiecie, że kobiety płaczą średnio 4 razy częściej niż mężczyźni? Może dlatego Mężczyznom nie przystoi płacz, tak? Nikt nie chce być w końcu kobietą. My mężczyźni chcemy być tymi twardymi, niezłomnymi. Ale moi drodzy, wiecie, że to ma swoją cenę. Czy zastanawiście się, dlaczego mężczyźni bardzo często odchodzą wcześniej niż kobiety? Dlaczego kobiety żyją dłużej? To wcale nie jest taka banalna teoria. Pewien naukowiec powiedział coś takiego. Osobiście jestem przekonany, że my faceci umieramy jakieś 10 lat wcześniej od kobiet z powodu zakazu płaczu. Z tego powodu bardzo doceniam znaczenie łez. W baśni o Królowej Śniegu mamy psychoterapeutyczny gotowiec. Do Kaja zaczęły wracać normalne uczucia, ludzkie ciepło, kiedy łzy Gerdy wypłukały z jego oczu odłamki stłuczonego szatańskiego lustra. Istnieje kilka przyczyn, dla których w ogóle nasze oczy łzawią. Czasami jest to problem wiatru, suchego powietrza i tak dalej, ale są łzy, które powstają na skutek emocji, pod wpływem emocji. I wiecie, że łzy mają zupełnie inny smak i skład w momencie, kiedy kroimy cebulę. Zupełnie inne łzy, a zupełnie z czego innego składają się wtedy, kiedy płaczemy z powodu wzruszenia, bezsilności, gniewu, tęsknoty. To są zupełnie inne łzy. Okazuje się, że w skład łez wchodzi substancja zwana leucyną, która w naturalny sposób uśmierza ból. Czy wiecie, że płacz zmniejsza smutek i gniew o około 40%? Zastanawialiście się nad tym? Taka drobna rzecz. Kilka łez. Pan Bóg mówi, błogosławieni ci, którzy się smucą, albo oni będą pocieszeni. Czy w ten sposób chciał Pan Jezus powiedzieć, wiecie co, nie uśmiechajcie się. Chrześcijaństwo powinno być smutne, takie poważne, takie z taką pociągłą twarzą. Czy o to chodzi? Absolutnie nie. Ale Chrystus mówi, każdy z nas powinien mieć taki dzień, w którym robi remanent swojej duszy. Kiedy staje przed lustrem i zadaje sobie bardzo odważne pytania. Boże, jak mnie oceniasz? Ile jestem przed Tobą wart? Jak na mnie patrzysz? Co we mnie jest silnego i co słabego? Jakim naprawdę jestem? Jeżeli choć raz w swoim życiu zrobimy taki odważny remanent duszy, to musimy uczciwie przyznać, że bardzo potrzebujemy Chrystusa. Zgodzicie się ze mną? Kiedy patrzymy w swoje odbicie i próbujemy zadać sobie to pytanie, Boże, jak Ty na mnie patrzysz? Co we mnie jest dobrego, co złego? Co powinienem zmienić? Co muszę natychmiast wyrugować ze swojego życia? Kiedy tak na siebie patrzymy, to nagle zaczynamy się smucić sobą, swoim stanem, swoim położeniem, swoją naturą, swoim charakterem i mówimy, Boże, Ty naprawdę musisz mnie kochać. Skoro chcesz takiego człowieka jak ja, skoro przygarnąłeś takiego człowieka, który jedyna rzecz, jaką potrafi skutecznie, dobrze, idealnie, to ciebie obrażać, zasmucać, deptać twoje prawa, przeszkadzać w tym, co robisz, to potrafimy naprawdę idealnie, bo to mamy we krwi. Ale jeśli chcemy zrobić coś dobrego w życiu, mimo tego, że się staramy, angażujemy całe swoje serce, modlimy się w tej sprawie, to jak wiele rzeczy nam po prostu nie wychodzi. I gdyby Pan Bóg chciał z nami być, dlatego że jesteśmy dobrzy, święci, idealni, to Pan Bóg nie miałby w ogóle przyjaciół, bo nikt z nas zwyczajnie nie spełniłby warunków. Jesteście przyjaciółmi Boga. Mało tego. Jesteście Jego dziećmi. Dlaczego? Nie z powodu tego, co w nas, ale z powodu tego, co w Nim. Nie dlatego, że my możemy coś zrobić, ale dlatego, że On, nasz Bóg, nasz Stwórca, nasz Król, chce nas mieć. Wbrew temu, co podpowiada zwykły ludzki rozsądek, bo to jest nielogiczne. Chcielibyście mieć przyjaciół, którzy ciągle coś psują, którzy ciągle czegoś chcą, którzy zupełnie was nie rozumieją, którzy są powodem jednego wielkiego ciągu jakichś problemów. Chcielibyście takich przyjaciół mieć? A Pan Bóg chce, A Pan Bóg, ilekroć coś zbroimy, to ciągle patrzy na nas z jakimś oczekiwaniem, z jakąś miłością, z jakimś przebaczeniem. On w nas zainwestował swoją miłość i nie żałuje. On chce takich ludzi jak my. Czasami te chwile, w którym popłyną łzy, uskrzydlają nas. Jest takie powiedzenie, które mówi, że po burzy jest zawsze czyste powietrze. Kiedy tak potężnie zagrzmi, to potem pojawia się w powietrzu ozon, tak? Znacie taki zapach powietrza po burzy? Kiedy aż to wszystko trzeszczy w powietrzu, jest taka jakaś energia w tym powietrzu. Najpierw musi zagrzmieć, żeby potem pojawiła się cisza i jakiś nowy, ożywczy wiew. Moi drodzy, takie nabożeństwo jak dzisiejsze, kiedy będziemy wyciągali nasze dłonie po chleb, będziemy wyciągali nasze dłonie po wino, to są chwile, kiedy musimy spotkać się z naszym Panem i przyjść do Niego do bólu uczciwi. Przyjść bez naszych aktorskich szat, bez naszych eleganckich garniturów i odświętnych ubrań, ale stanąć przed Nim zupełnie bez żadnych usprawiedliwień. Tacy, jakimi jesteśmy, bo On i tak wszystko wie. Apostoł Paweł kiedyś pisał do zboru w Koryncie. Chcę wam powiedzieć, że nie wiem, czy znalazłby się wśród dzisiejszych pastorów ktoś, kto odważyłby się być pastorem w Koryncie. Naprawdę. W tym zborze się działo, moi drodzy. Wiecie o tym, prawda? I to się działy nawet takie rzeczy, które wśród pogan nie miały miejsca. Niesamowity zbór. A apostoł Paweł, jak cierpliwy ojciec, próbował dotrzeć do serca tych ludzi. W drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, wiersz 8 do 11 czytamy. Chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego. Nawet zresztą, gdybym żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak, że nie ponieśliście przez nas żadnej szkody, bo smutek, który jest z Boga, dokonuje się ku nawróceniu, ku zbawieniu, którego potem się nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu, jakąż wzbudziło w was gorliwość, jaką obronę, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaki zapał. Co mówi apostoł Paweł? Kochani, mamy za sobą trudną rozmowę. Powiedziałem wam coś, co mogło was nie uradować. Obnażyłem wasze słabości, dotknąłem bolesnych sytuacji, ale nie po to, żeby się pastwić waszym smutkiem, żeby się chełpić tym, że mogłem okazać się lepszy, bardziej pobożny. Nie. Ale tak bardzo się cieszę, mówi apostoł Paweł, że dokonały się zmiany, które są ku lepszemu. Bo prawdziwa przyjaźń i miłość polega na tym, że mówimy sobie prawdę, czyż nie? Jeżeli mamy przyjaciela, mamy kogoś, kogo kochamy, to gdy widzimy, że błądzi, chcemy mu o tym powiedzieć. Chcemy o tym rozmawiać. Chcemy być pomocni. Fałszywa przyjaźń polega na tym, że swoich przyjaciół, mówię w cudzysłowie, ciągle głaszczemy po głowie. I chociażby robili największe bzdury, to absolutnie o tym nie powiemy, bo przecież nie wypada, tak? Zawsze będziemy przytakiwać, zawsze będziemy utwierdzać, zawsze będziemy za. Nawet gdyby robili największe głupoty. Ale prawdziwy przyjaciel tak nie działa. Prawdziwy przyjaciel mówi prawdę. Nawet jeśli ta przyjaźń może być wystawiona na próbę. Tak z nami postępuje Bóg. Mówi prawdę o nas. Ale nie po to, żeby nas zniechęcić. Nie po to, żeby nas odtrącić. Nie po to, żeby nas wbić poczucie winy. Ale mówi nam to po to, żebyśmy mogli coś wspólnie naprawić. Wieczerza Pańska jest takim czasem, kiedy możemy do siebie podejść, przytulić się. Możemy użyć tego magicznego słowa przepraszam, jeżeli z mojego powodu popłynęły czyjeś łzy. To jest fajny czas, bo możemy wyjść z tego nabożeństwa inni, czyści, z takim lekkim sercem, bo możemy zamknąć jakiś rozdział naszej historii, naszego życia, który nam zwyczajnie ciąży, bo może było to o słowo za dużo. Może było to spojrzenie, które mogło być inne, bardziej uprzejme. Może coś nam się zwyczajnie nie udało. warto jest zasmucić się po Bożemu, żeby doświadczyć Bożej radości. W psalmie 32, wiersz 1-5 czytamy. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Póki milczałem, mówi psalmista, schły moje kości wśród codziennych mych jęków. Gdy grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mojej winy, rzekłem, wyznaję nieprawość mojej wobec Pana, a Tyś mi winę darował. Słowo przepraszam pociąga za sobą inne magiczne słowo. Przebaczam. I nastaje pokój. Moi drodzy, być może przyszliśmy dzisiaj na to nabożeństwo z jakimś ciężarem. Może przynieśliśmy ze sobą jakiś balast, jakieś jarzmo, które nas przygina do ziemi. Warto coś z tym zrobić. Przed nami fantastyczne wydarzenia. Będziemy mówili o Chrystusie. Będą ciekawe wykłady. Jeśli mamy czerpać z tego radość, to nasze serca powinny być czyste. Nie pozwólmy, żeby w naszych sercach, w relacjach między nami rosły jakieś ziarna niezgody. Na pewno znacie historię, jak to pewnego dnia jeden z ojców zabrał swojego synka do lasu. Podeszli do małego krzaczka i ojciec rzekł, synku, umiesz go wyrwać? Mały chłopczyk podszedł bez trudu, wyciągnął z ziemi niewielki, wystający krzew. A potem poszli dalej. Stanęli przed wielkim drzewem i ojciec rzekł, synku, potrafisz to wyrwać? I wtedy zobaczył w oczach swego syna bezradność. Tato, jak mogę wyrwać drzewo? Wiecie, że tak samo jest z relacjami między nami? Dopóki te napięcia są takie małe, w miarę łatwo je rozstrzygnąć. Ale jeśli pozwolimy, aby rosły między nami jakieś niesnaski, jeśli pozwolimy, żeby między nami iskrzyły relacje, jeśli powiemy, ach, jakoś się samo to rozwiąże, to bądźcie pewni, że za rok, za dwa, za trzy to będzie wielki baobab, którego nie wyrwiecie. Nie usuniecie go wtedy. Będzie po prostu za późno. A dzisiaj Pan Bóg daje nam szansę, abyśmy mogli wyczyścić relacje między sobą, ażeby one były Boże. Wszyscy znamy Piotra. Są takie cechy w jego charakterze, które mi bardzo imponują. To był człowiek, który nie potrafił przejść obok Chrystusa obojętnie. Cokolwiek Chrystus mówił, czego nauczał, co chciał czynić, to Piotr był zawsze w pierwszym szeregu. No fajny facet. Ale z tą porywczością wiązały też się jego słabości. Ten, który jeszcze niedawno zapewniał Chrystusa, że jeśli będzie trzeba, kładzie swoje życie. A potem widzimy go, kiedy mówi po trzykroć, nie znam go. I kiedy padło to trzecie, nie znam, Piotr poczuł na sobie spojrzenie Chrystusa. Co było w tych oczach? Próbujecie sobie to wyobrazić? W jaki sposób Chrystus spojrzał na Piotra? Czy były w tych oczach gromy potępienia? Czy był jakiś wyrzut, jakaś pogarda? Czy był to wzrok pełen rozczarowania, gniewu? Jezus niewiele powiedział Piotrowi. Nie mieli okazji zamienić ani słowa, ale w tym wzroku Jezusa było coś, co sprawiło, że Piotr wyszedł z dziedzińca i jak czytamy, wyszedł na zewnątrz i gorzko nie był mazgajem, to był twardy rybak, ale wiedział, że Chrystus dotyka jego serca, że coś ważnego musi się w jego, Piotra, życiu wydarzyć. Był gotów na te zmiany. Kochani, chcę wam powiedzieć wprost. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli bohaterami. Żebyśmy licytowali się w tym, kto jest bardziej pobożny, bardziej zaangażowany, bardziej twardy w tym swoim chrześcijaństwie. Bóg nie chce nas takich. Wiecie, jakich nas chce? Takich, jakimi na co dzień jesteśmy. Z naszymi ułomnościami, niedoskonałościami, wadami. On kocha nas z całym naszym dobytkiem. On będzie nas zmieniał. Dajcie Panu Bogu taką szansę. Ale to, czego pragnie każdy ojciec najbardziej, to zgody między swoimi dziećmi. Tak? Ja jestem ojcem dwóch dziewczyn. Nie wiem, może to jest jakaś nienormalna rodzina, ale moje córki, kiedy były małe, mało się kłóciły. Dzisiaj może częściej dochodzi do wymiany zdań. Ale wiecie, największą radość przeżywałem wtedy, kiedy mogłem widzieć je bawiące się razem. Kiedy widać, że one się kochają, że tęsknią za sobą, że chcą, że się uzupełniają, chociaż są całkowicie inne, to ta świadomość, że mamy wspólnego tatę i wspólną mamę, była fantastycznym spoiwem. Dzisiaj słyszeliśmy przepiękną modlitwę. Ojcze, dlaczego nie mój? Dlaczego nie mój? Ale nasz. Bo tak powinno być. Bo nikt nie ma prawa zagarnąć Boga tylko dla siebie, ale tym Bogiem powinniśmy się dzielić. Co więcej, Pan Bóg nie chce, żebyśmy się teraz licytowali, kto lepiej, kto więcej, kto głębiej, kto gorliwiej. Nie. Ale przyjdź do Boga z taką miłością, jaką posiadasz w sercu. I przyjdź do brata, do siostry z taką miłością, jaką możesz zaoferować. Od tych małych ziarenek zaczynają się wielkie rzeczy. Jestem przekonany, że dzisiaj Pan Bóg chce dokonać w naszych sercach cudu. Chcemy dokonać pięknych rzeczy w tym mieście, ku Jego chwale. Mamy pewne plany, marzenia, wiele już przygotowań zostało poczynionych, ale wokół nas krąży ktoś, kto chce to wszystko storpedować. Jak? Bardzo prosto. Stara zasada: dziel i rządź. Wprowadź niezgodę, poróżnij, postaw przeciwko sobie, a wtedy te piękne plany posypią się jak domek z kart. Bardzo prosta strategia. I co wy na to, moi drodzy? Chcecie pozwolić, żeby coś takiego się wydarzyło? Czy jest wasze amen na taką strategię? Czy chcecie biernie przyglądać się, jak ktoś próbuje torpedować Boże dzieła? Być może niewiele możemy, ale możemy jedno. Możemy nie pozwolić, by diabeł był naszym panem, bo służymy komuś innemu, bo nasze serca oddaliśmy komuś innemu, bo dzisiaj Chrystus chce w szczególny sposób zbliżyć się do nas i dać nam moc, która poruszy tym miastem. Taka jest stawka. Taka jest stawka. Moi drodzy, dzisiaj spodziewam się pięknych rzeczy po tej uroczystości i po tym nabożeństwie. Proszę Boga, żebyśmy mogli wyjść z tego domu modlitwy jako jedna rodzina. Czy to jest możliwe? Jeżeli tego zechcemy, na pewno. A więc, Panie Boże, oto nasze serca. A Ty działaj w nas i daj nam zwycięstwo. Amen.